jesteście przestępcami.
Po ogłoszeniu przez rząd PiS-u Polskiego Ładu, Polacy zwiększyli zainteresowanie przeniesieniem firm do Czech, gdzie obciążenia podatkowe są niższe. O tym, czy Czechy przyjmą polskich przedsiębiorców, a także o tym, jak Praga chce uzyskać rekompensatę od Rosji za wysadzenie czeskiego składu amunicji i śmierć dwóch Czechów, porozmawiam z czeskim politykiem Ondřejem Kolářem, który w 2020 roku był jednym z celów agentów Putina za antykomunistyczne działania i musiał ukrywać się pod ochroną czeskich służb specjalnych. Witajcie, nazywam się Eunika Chojecka, moim gościem jest burmistrz największego dystryktu Pragi, pan Ondřej Kolář. Witam ponownie w naszej telewizji. Witajcie, miło was znowu widzieć. Dziękujemy za pański czas. Zanim przejdziemy do tematu Polaków, którzy chcą przenieść swoje biznesy do Czech, chciałabym zapytać o pana, czy nadal znajduje się pan w ukryciu? Nie, na szczęście już nie. Ta sprawa, która toczyła się w zeszłym roku, kiedy ostatnio z państwem rozmawiałem, już się zakończyła i nie muszę już przebywać w ukryciu. To bardzo dobra wiadomość. Dzięki Bogu. Jak długo musiał pan ukrywać się przed agentami Putina? W ukryciu przebywałem 20 dni, a pod ochroną policji byłem przez 2 miesiące. Najważniejsze, że jest już pan bezpieczny. Taką mam nadzieję. Od kiedy zostałem objęty opieką policji, wierzę, że wszystko jest pod kontrolą. Odnosząc się do wydarzeń z ostatniego miesiąca, półtora miesiąca w Czechach, byłbym zdziwiony, gdyby Rosja posunęła się do czegoś podobnego jak w zeszłym roku. Jeżeli cokolwiek przydarzyłoby się albo mi, albo któremuś z moich kolegów, którzy także są pod ochroną policji, na przykład Pawłowi Nowotnemu, z którym rozmawialiście państwo w zeszłym tygodniu, albo burmistrzowi Pragi, panu Chrzybowi, bez wątpienia każdy połączyłby te wydarzenia z Rosją. Za chwilę porozmawiamy o konflikcie Czech i Rosji, ale wróćmy na chwilę do tematu polskich przedsiębiorców. Po opublikowaniu nowego planu rządu Prawa i Sprawiedliwości wielu Polaków zaczęło zastanawiać się nad przeniesieniem swoich firm do Czech ze względu na niższe podatki. Moje pytanie brzmi, czy Praga, czeski rząd, przyjmie polskich przedsiębiorców? Szczerze, nie wydaje mi się, bym był odpowiednią osobą, by na to pytanie odpowiedzieć, ponieważ nie jestem ekspertem od ekonomii. Czechy, tak samo jak Polska, są państwem członkowskim Unii Europejskiej, więc wierzę, że oczywiście przyjmiemy tych przedsiębiorców. Widzimy Polskę jako jednego z naszych najbliższych sojuszników. Każdy może założyć firmę za granicą i jako Czechy jesteśmy otwarci na wszystkich przedsiębiorców z zewnątrz. Tak więc moja odpowiedź brzmi, mam nadzieję, że tak. Czechy są otwarte i są gotowe przyjąć nie tylko polskich przedsiębiorców, ale i tych z innych państw Unii Europejskiej. Przejdźmy teraz do tematu relacji Czechy-Rosja. Rosyjskie władze zatwierdziły listę wrogich państw, na której znajdują się tylko Stany Zjednoczone oraz Czechy. W oświadczeniu minister spraw zagranicznych Czech stwierdził, że decyzja Moskwy jest kolejnym ciosem w relacje nie tylko z Czechami, ale także z Unią Europejską i jej sojuszników. Jak pan skomentuje tę decyzję Putina?
I think that Vladimir Putin is
Szczerze, wydaje mi się, że Rosja walczy, ponieważ zdaje sobie sprawę z tego, co zrobiła w Czechach. Z tego, że jej agenci, członkowie wojskowych służb, w 2014 roku wysadzili magazyn amunicji. Fakty na ten temat są znane. Nasz wywiad przedstawił wiele dowodów parlamentowi i rządowi. Jest rzeczą oczywistą, że kiedy Rosjanie są konfrontowani z czymś takim, to w ich naturze jest odpowiadać gwałtownie. Kiedy spojrzymy na rosyjską mentalność i na to wszystko, co wydarzyło się w przeszłości w Związku Sowieckim i w Rosji, to widzimy, że oni po prostu muszą tak reagować. Wydaje mi się, że trafić na taką listę razem ze Stanami Zjednoczonymi to coś bardzo dobrego dla Czech. Oznacza, że jesteśmy w dobrym towarzystwie. Obecnie Stany Zjednoczone są naszym największym sojusznikiem w ramach NATO. Ta sytuacja nie jest według mnie niekorzystna. Oczywiście czescy dyplomaci mają przed sobą trudne zadanie, muszą nawiązać nowe relacje z Rosją. W Czechach mówimy, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Jeśli ta sytuacja będzie impulsem do resetu relacji na linii Czechy-Rosja, to dlaczego nie? Czy powiedziałby pan, że Czechy zerwały stosunki dyplomatyczne z Rosją, że nie mają z nią stosunków dyplomatycznych? Mamy stosunki dyplomatyczne z Rosją. Chodzi mi o to, że musimy zacząć od nowa. To Rosjanie muszą teraz określić warunki funkcjonowania naszych stosunków i naszej dyplomacji. Musimy wziąć pod uwagę, że Czechy mają ogromną ambasadę w Moskwie i zatrudniły wielu Rosjan w tej ambasadzie, co oczywiście będzie problemem. Ponieważ jedyną rzeczą, którą teraz wiemy od Rosji, jest to, że tylko 19 Rosjan może pracować dla czeskiej ambasady, a w przeszłości było ich 100. Czeska dyplomacja musi przemyśleć, czy nadal chce prowadzić tak dużą ambasadę w Moskwie. I oczywiście musimy myśleć o tym, co Rosjanie mają w Pradze. Rosja ma olbrzymią ambasadę w Pradze. Wielu rosyjskich agentów tu działało. Oni traktują Pragę jako kwaterę główną na region Europy Środkowej i Wschodniej. Teraz to przeszłość. Wyrzuciliśmy 18 rosyjskich agentów w ostatnim miesiącu i wyrzucamy kolejnych. Ponad 20 dyplomatów jest teraz poza granicami Czech. Musieli wyjechać do końca tego miesiąca. Tak jak mówiłem, jesteśmy gotowi na reset stosunków czesko-rosyjskich. Czy nie obawiacie się konsekwencji waszych działań wobec Rosji? Powiedziałbym, że tu chodzi nie o nasze działania wobec Rosji, ale o rosyjskie działania wobec Czech. Rosjanie doskonale wiedzą, co zrobili. To, co zrobili, jest aktem przemocy wobec Republiki Czech. Wysadzili w powietrze skład amunicji na terenie Republiki Czeskiej. Zrobili to członkowie rosyjskich tajnych służb wojskowych, GRU. Jeśli oni teraz nas oskarżą o agresję czy jakąkolwiek wrogość wobec Rosji, to oczywiście będzie to ich interpretacja. Jedynymi, którzy podejmują kroki w kierunku pogorszenia relacji, są Rosjanie. To oni wpisali Czechy na listę wrogów. Czechy nie wpisały Rosji na listę wrogów. Uznaliśmy tylko, że Rosja powinna nam wynagrodzić to, co zrobiła, a reakcją Rosji było ogłoszenie nas wrogiem ich państwa i wpisanie nas na listę razem ze Stanami Zjednoczonymi. Więc co takiego my zrobiliśmy? Czesi żądają od Rosji odszkodowania za skutki wybuchu w składzie amunicji. Czy istnieje realna szansa na uzyskanie takiej rekompensaty? Jak pan uważa? Są tu dwie sprawy. Po pierwsze, należy ustalić osoby, które tego dokonały. Istnieją przesłanki, że stoją za tym osoby, które w przeszłości były powiązane z próbą otrucia Siergieja Skripala, podwójnego agenta, który został otruty w Salisbury w 2018 roku. Wątpię, że strona rosyjska pozwoli na wysłanie tych dwóch ludzi do Republiki Czeskiej, aby wytoczyć im tutaj proces. Kolejna sprawa dotyczy nakłonienia Rosji do wypłaty odszkodowania za powstałe straty ekonomiczne, które wynoszą ponad miliard koron czeskich. W tej kwestii Republika Czeska będzie szukać wsparcia wśród sojuszników, nie tylko w Unii Europejskiej, ale też w NATO. Osobiście nie wierzę w szansę powodzenia tej inicjatywy, ale nie oznacza to, że nie powinniśmy próbować. Rosja powinna zostać poddana naciskowi i musimy jej pokazać, że to jest coś, czego my i nasi sojusznicy nie będziemy tolerować. Jeżeli przyzwolimy na to i nie podejmiemy zdecydowanych kroków wobec Rosji, z pewnością zaatakuje ponownie. Pytam o odszkodowanie, ponieważ Polska nie jest w stanie uzyskać reparacji od Rosji za atak w 1939 roku podczas II wojny światowej. Nie możemy nawet odzyskać wraku samolotu, w katastrofie którego zginął w Smoleńsku polski prezydent Lech Kaczyński. Stąd pytanie, skąd czescy politycy czerpią odwagę, aby tak zdecydowanie występować wobec Rosji? Where they take their bravery, you know, to be so concrete towards Russia.
Well,
powinniśmy rozpatrywać tę kwestię w kontekście sytuacji politycznej, w jakiej obecnie znajduje się Republika Czeska, a mianowicie zbliżających się wyborów parlamentarnych w październiku bieżącego roku. Czeska dyplomacja jest aktualnie bardzo słaba. Widzimy, że nasz rząd nie podjął bardzo zdecydowanych i konkretnych kroków wobec Rosji. Nie prosiliśmy naszych sojuszników o pomoc. Więc uważam, że pierwszym koniecznym krokiem jest zmiana rządu, aby móc zacząć działać jako pewny siebie kraj.
As a state that has self-confidence.
Będzie to bardzo trudne, gdyż obecnie mamy prezydenta, który jest bardzo prorosyjski i który zaprzecza wszelkim negatywnym działaniom Rosji. W kontekście wraku samolotu, w którym zginął polski prezydent, uważam, że kraje, które doświadczają problemów z Rosją, takie jak Czechy, Słowacja, Polska, kraje nadbałtyckie, powinny współpracować, aby wywrzeć presję na przedstawicieli władz Unii Europejskiej i próbować przekonać ich, że to jest coś, czego absolutnie nie można tolerować. Europa musi zrozumieć, że z jednej strony Rosja jest partnerem handlowym, ale z drugiej jest wrogiem. Rosja ogłosiła jeden z krajów należących do Unii Europejskiej jako swojego wroga. Republika Czeska jest obecnie wrogiem Rosji. Jeżeli Unia Europejska nie zda sobie sprawy, że taka sytuacja jest absolutnie nie do przyjęcia, to wszelkie szanse na zmianę zostaną zaprzepaszczone. Czechy powinny, może użyję słów, które nie są do końca odpowiednie, ale Czechy powinny mieć jaja. Powinniśmy stać twardo na swoim stanowisku. Powinniśmy podjąć zaawansowane wysiłki dyplomatyczne, aby przekonać naszych partnerów i sojuszników Unii Europejskiej i NATO, aby nam pomogli wywrzeć presję na Rosję. Tak jak pani wspomniała, macie swoje problemy z Rosją, więc jako państwa mamy wiele wspólnego. My, czyli Polska, Słowacja i kraje nadbałtyckie. Powinniśmy tworzyć grupę państw, które jasno powiedzą, że Rosja stanowi poważny problem i które przekonają władze Europy, że tym problemem należy się odpowiednio zająć. Republika Czeska obejmie prezydencję w Radzie Unii Europejskiej za rok, więc będziemy mieli doskonałą okazję, aby pokazać, że Rosja jest stroną, która walczy przeciwko Unii Europejskiej. Toczy się wojna hybrydowa, mają miejsce cyberataki ze strony rosyjskiej na infrastrukturę informatyczną szpitali w wielu krajach europejskich, jak na przykład w Irlandii w ostatnim tygodniu. Podsumowując, musimy najpierw przywrócić naszą pewność siebie, musimy wzmocnić dyplomację, aby przekonać naszych partnerów, żeby zajęli jasne i zdecydowane stanowisko wobec Rosji, tak aby traktowano nas nie jako wroga, ale jako partnera. Jest pan bardziej krytyczny wobec czeskich polityków niż my z polskiej perspektywy. Z polskiej perspektywy czescy politycy są bardziej odważni i konkretni wobec Rosji niż politycy polscy. Chcę zapytać o Milosza Zemana, waszego prezydenta. Senat może oskarżyć prezydenta o zdradę stanu po skandalu we Werbeticach. Będziemy rozważać możliwość zgłoszenia skargi konstytucyjnej w związku z podejrzeniem zdrady. Musimy teraz zebrać niezbędne informacje i wysłuchać opinii ekspertów na temat tej sprawy, powiedział Miloš Vystrčil, marszałek Senatu, cytowany przez TASS. Czy zna pan jakieś szczegóły tego, co prezydent mógł zrobić? Nasz rząd i parlament mają bardzo silne dowody na to, że atak na magazyn amunicji był przeprowadzony przez Rosjan. Nasz prezydent wystąpił w czeskiej telewizji 2 tygodnie po tym, jak zdarzenie zostało przedyskutowane przez premiera i ministra spraw wewnętrznych. Nie skomentował tego od razu, tylko odczekał 2 tygodnie, by wystąpić w telewizji i powiedzieć, że wszystko to, co premier i jego zastępca, minister spraw wewnętrznych, mówili, to nieprawda, że nie ma dowodów na to, że Rosja brała udział w ataku. Kiedy widzisz swojego prezydenta działającego w ten sposób, to nasuwa się pytanie, komu on służy, Czechom czy Rosjanom? Gdyby rzeczywiście był prezydentem Czech, nigdy by tego nie zrobił. W ostatnią niedzielę znowu pojawił się w radiu czeskim i znowu mówił o tym, że sprawa wygląda inaczej niż premier to przedstawił. Prezydent pokazuje Republikę Czeską w bardzo złym świetle w oczach sojuszników i pomaga w pewnym sensie rosyjskiej propagandzie w przedstawianiu tej sprawy tak, jak oni tego chcą. Bo co teraz Rosjanie zrobili? Powiedzieli, patrzcie, prezydent Republiki Czeskiej mówi, że Rosja nie brała w tym udziału. Ufamy prezydentowi Czech, a nie ufamy czeskiemu rządowi. Oczywiście teraz Senat sprawdza, czy to nie jest akt zdrady stanu. Pański znajomy, burmistrz Paweł Nowotny, który również znajdował się pod ochroną czeskich służb w Pradze, powiedział naszej telewizji, że obecny prezydent jest bardzo specyficzny oraz czasem, a raczej zawsze, jest bliższy Rosji niż Czech. Czy to prawda, że sytuacja w Czechach jest aż tak zła? Powiedziałbym, że nasz prezydent to starszy człowiek i niestety chory, z wieloma problemami zdrowotnymi. Jest otoczony ludźmi, którzy mają interesy gospodarcze w Chinach i Rosji. Ponieważ nasz prezydent jest starszy i chory, nie widzi, co się dzieje wokół niego, dając za dużo swobody ludziom, którzy mają interesy gospodarcze w Rosji. Jesteśmy teraz w trakcie procesu budowy nowej elektrowni atomowej w Czechach oraz kupowania nowego sprzętu wojskowego. Jeśli połączymy te sprawy, to stanie się jasne, że ludzie otaczający prezydenta mają swoje interesy w tych sferach i działają na korzyść Rosji.
It's very unfortunate that we have a president who's
mamy nieszczęście mieć prezydenta, jak to powiedzieć grzecznie. Nie znajduję dobrych słów. Podsumowując, mamy prezydenta, który nie jest w stanie być prezydentem Republiki Czech. Wspomniał pan o komunistycznych Chinach. Chciałabym zapytać o kolejne wielkie zagrożenie dla Czech i dla Polski. Prezydent Czech Miloš Zeman poprosił Chiny o szczepionki firmy Sinopharm. Co myśli pan o tym ruchu prezydenta Zemana?
To
jest wbrew polityce naszego rządu. Używamy tylko tych szczepionek, które zostały zatwierdzone przez władze europejskie. Z tego co wiem, ani Sputnik V, ani Sinopharm nie zostały dopuszczone do użytku na terenie Unii Europejskiej. Na tym przykładzie widzimy, że nasz prezydent działa przeciwko Czechom. On naciska na nasz rząd, by ten zaczął używać szczepionek, które nie zostały zatwierdzone przez Unię Europejską. Mówi, że nie potrzebujemy zgody władz europejskich, że sami możemy dopuścić te szczepionki, że możemy wejść na tę samą ścieżkę co Węgry, które używają rosyjskiej szczepionki. Uważam, że to jest złe. Jesteśmy częścią Unii Europejskiej i powinniśmy przestrzegać zasad jak wszyscy. Mamy także pytanie od naszej korespondentki na Tajwanie, Hanny Shen. Senat Czech przyjął rezolucję popierającą udział Tajwanu w Światowej Organizacji Zdrowia. Dlaczego Czechy wspierają Tajwan? Postrzegamy Tajwan jako regionalną demokrację. I jako demokracja Tajwan także jest zagrożony przez Chiny, które mają swoje imperialistyczne zapędy w regionie. Widzą Tajwan jako część swojego państwa, a my postrzegamy Tajwan nie tylko jako partnera we wspieraniu demokracji i praw człowieka, ale także jako partnera ekonomicznego. Tajwan dokonuje wielu inwestycji w Czechach. Robią to nie tylko Chiny. Prezydent Chin złożył oficjalną wizytę w Czechach 3 lub 4 lata temu. Obiecywali wielkie inwestycje w Czechach i nic się nie wydarzyło. Jeśli porównamy inwestycje i działania chińskie i tajwańskie w Czechach, wyraźnie zobaczymy, że Tajwan robi dużo lepszą robotę. Tajwan to demokracja. Chiny nimi nie są, powód, dla którego mielibyśmy nie współpracować z Tajwanem.
So I don't see any reason why we should actually not cooperate and collaborate with Taiwan.
Nie obawiacie się konsekwencji ze strony komunistycznych Chin za współpracę z Tajwanem? Absolutnie nie. Co mogą nam zrobić Chiny? Jak już mówiłem, chińskich inwestycji w Czechach jest bardzo mało. Nawet jeśli powiedzieliby, że nie będą inwestować w Czechach, to w porządku. My nie potrzebujemy Chin. To nie jest moja opinia. To jest fakt, że Tajwan robi dużo lepszą robotę w Czechach. Inwestycje i działania gospodarcze Tajwanu są dużo większe w Czechach niż chińskie. Dlatego jeśli te kilka chińskich firm działających w Czechach zarządzi swoje wyjście z Czech, to nie będzie dla nas problem. Bardzo dziękuję. Naszym gościem był Andrzej Kolarz, burmistrz Pragi 6. Dziękuję. Mam nadzieję, że nasze władze będą zachęcone waszymi odważnymi i zdecydowanymi działaniami wobec Rosji i Chin. Dziękuję. Do zobaczenia.
A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki, szef telewizji Idź Pod Prąd. Witam cię serdecznie.
Witam ciebie i witam państwa.
Czekamy na wasze głosy, komentarze, tweety z hashtagiem IPPTV i będą one się pojawiać na naszym ekranie. Będziemy na nie odpowiadać. Czy podoba ci się taki język polityka czeskiego, że politycy i w ogóle Czechy powinny mieć jaja, jeśli chodzi o stosunek do komunistycznej Rosji?
No, bardzo mi się podoba, że ten czeski polityk, to jest zresztą całe środowisko takich młodych czeskich polityków, właśnie gdzieś 30-40-letnich, którzy nie wychowali się w komunie, choć jeszcze znają i komunę, i skutki komuny. I oni rzeczywiście przemawiają takim normalnym ludzkim głosem. Oni mówią do ludzi nie takim językiem jakimś upudrowanym, nadętym, dyplomatycznym, tylko mówią jak do normalnych ludzi i jak normalni ludzie.
I nie? Mają szansę przejąć władzę w Czechach.
No tego im życzymy.
W październiku tego roku już wybory, między innymi portal Euroactiv pisze, że Andrej Babiš, obecny premier Czech, traci grunt pod nogami. Tak. Czy premiera pokona koalicja piratów i burmistrzów właśnie z tej koalicji? Jest
fajna nazwa.
Nasz gość Andrzej Kolarz, czyli burmistrz największej dzielnicy Pragi, Pragi 6. No, pytanie, czy rzeczywiście taka retoryka i antyrosyjski, można powiedzieć, kierunek wygra w Czechach?
O tym antyrosyjskim kierunku za chwilę, ale bardziej jeszcze o tej retoryce. Zobaczcie, on mówi o prezydencie, że dopuścił się zdrady, że będzie właśnie jako zdrajca traktowany, jeśli tutaj te wszystkie procedury przejdą, że takie śledztwo wobec niego będzie prowadzone. On mówi o Rosji takim prostym, zrozumiałym językiem. Zobaczcie, jak o Chinach pięknie mówi, ale po co my tu Chiny, do czego my tu potrzebujemy komunistycznych Chin? Tajwan bardzo dobrze się sprawdza. Tajwan realizuje swoje obietnice, Tajwan realizuje swoje inwestycje. Po co nam Chiny? Zobaczcie, u nas w Polsce no, to jest coś niezwykłego. U nas
mamy strategiczne partnerstwo z komunistycznymi Chinami.
Taki dogmat podstawowy, że wszystko, co tam jakieś duże inwestycje czy coś, to muszą robić właśnie komuniści chińscy, że bez nich sobie w jakiś sposób nie poradzimy.
A Tajwanowi także nawet nie podziękowaliśmy za pomoc, jeśli chodzi o pandemię COVID-19.
A przynajmniej nie w takiej formie i postaci, jak to powinno
Chinom
być.
Drodzy państwo, Paweł Nowotny, czyli burmistrz innej dzielnicy Pragi, był niedawno naszym gościem. Oto co powiedział o prezydencie Zemanie.
Napięcia między Rosją a Czechami narastają. Liczba pracowników ambasad zmniejsza się. Dlaczego tak się dzieje? Mamy teraz z Rosją trudny okres. Nasz obecny prezydent jest bardzo specyficzny. Jest może bliższy Rosji niż Czechom czasami, a nawet zawsze. Czas jest trudny. Do sytuacji z Rosją dochodzi sprawa ich agentów. Czesi są jak Polacy. Jesteśmy bardzo wrażliwi na kwestie związane z Rosją. A związki naszego prezydenta z Rosją są bliższe niż powinny być. Jest konflikt między prezydentem i premierem z powodu kwestii Rosji. Cały problem polega na związkach z Rosją naszego prezydenta oraz jak zawsze na stylu komunikacji Rosji, w dyplomacji, w mediach, we wszystkim. Czy reakcja Czech jest dobra według pana, czy powinna być mocniejsza? Reakcja Czech jest według mnie w porządku, za to reakcja Rosji jest bardzo silna. Czasem nie można nazwać ich dyplomatami. Myślę, że to normalne, że odesłaliśmy 18 ich dyplomatów do domu po doniesieniach o wybuchu.
Całość tej rozmowy na naszym kanale. Paweł Nowotny jest z Partii Obywatelskiej, Partii Demokratycznej, z tej samej partii, co szef Senatu, Miłosz Wystrzycil.
Można więc wręcz powiedzieć, że w naszej telewizji jest większa reprezentacja polityków czeskich, szczególnie tych, którzy mają szansę przejąć władzę na jesieni, niż polityków polskich. Bo tam nie dotarł ten prikaz z tam Nowogrodzkiej, czy jakiejś ona tam się nazywa, że w telewizji idź pod prąd, nie lzia.
Wróćmy do Andrzeja Kolarza, burmistrza największej dzielnicy Pragi. Tak jak mówiliśmy, Putin wysłał agenta rok temu, żeby unieszkodliwić, można powiedzieć, właśnie Andrzeja Kolarza, Pawła Nowotnego i burmistrza Pragi, pana Chrzyba.
Widać, że to zostało potraktowane bardzo poważnie, szczególnie, że wcześniej w niewyjaśnionych okolicznościach zmarł czy został zabity marszałek Senatu Republiki
Jarosław Kubera
czeskiej.
Kilka dni po wizycie
chyba najdalej 3 dni po wizycie w chińskiej
ambasadzie i konflikcie w tejże ambasadzie.
Gdzie wyszedł w atmosferze skandalu, mówiąc do żony niczego nie dotykaj, niczego nie kosztuj, w tym sensie, że już wtedy bał się otrucia. Prawdopodobnie usłyszał jakąś groźbę od strony zbrodniarzy z komunistycznych Chin robiących jako dyplomaci. Usłyszał groźbę śmierci i dlatego w tym trybie nagłym ewakuował się wraz z małżonką z ambasady. Niestety 3 dni później już był martwy. Stąd to ta obawa o życie polityków czeskich jest tutaj jak najbardziej uzasadniona. Ta reakcja policji i służb specjalnych jest uzasadniona. Jednocześnie trzeba podkreślić odwagę tych ludzi, bo następca tego, jak ja podejrzewam, zabitego przywódcy Senatu Czeskiego, pojechał na Tajwan, pomimo, że również otrzymywał groźby, żeby tego nie robił. Także widać, że pojawia się już, Czesi mają swoją politykę, polityków, jak to powiedział nasz gość, polityków naprawdę odważnych, polityków z jajami.
Andrzej Kolarz mówi, że chce, żeby ci politycy byli jeszcze bardziej odważni.
Na zmiany ewolucyjne polskiej polityki. Dla tych, co wierzą w teorię ewolucji, a dla innych, no to żeby tak może zmiana garnituru polityków w Polsce nastąpiła.
Wszechstronne partnerstwo strategiczne z komunistycznymi Chinami. Do tego poziomu wyniósł je prezydent Andrzej Duda. Dlaczego w Polsce mówi się praktycznie tylko o współpracy z komunistycznymi Chinami, a nie z Tajwanem, demokratycznym Tajwanem, tak jak mówi?
Moim zdaniem mamy elitę polityczną, która wyrosła na zależności od Związku Sowieckiego. To jest ich mentalny, można powiedzieć, aksjomat, że owszem, można się tam troszeczkę rozpychać w tym bloku wschodnim, można tam o jakieś drobne swobody bardziej demokratyczne, czy takie proobywatelskie walczyć w tym bloku wschodnim, ale nigdy nie można podnieść ręki na Związek Socjalistycznych Republik Sowieckich. Nie? To jest dogmat polityków z pokolenia Jarosława Kaczyńskiego. Oni w takich dogmatach wyrośli. Drugi taki dogmat, no to, że Polska musi się opierać na Kościele rzymskokatolickim. Tu ciekawe, że nie tylko taki dogmat głosi Jarosław Kaczyński, który wielokrotnie podkreślał, że poza Kościołem katolickim jest tylko nihilizm, nie ma niczego. To mi przypomina bardziej prezydenta, kandydata na prezydenta Białego Stoku. No ale ten człowiek jest szarą eminencją, takim jakimś dyktatorem i tak dalej. I zobaczcie, że też z drugiej strony z Gazety Wyborczej, Naczelny Wyborczej, Michnik, powiedział dokładnie to samo, że tu Kościół katolicki jest konieczny Polsce i bez niego się nie da. Nie? To nawet ta młoda lewica zaatakowała szefa Gazety Wyborczej, Michnika, że co on takie kucypały opowiada, kiedy Kościół katolicki się kompromituje, młodzież masowo odchodzi, seminaria świecą pustkami i tak dalej, i tak dalej.
Eliza Michalik z Onetu krytykowała Adama Michnika.
A Michnik dalej takie kucypały, jak Kaczyński odpowiada, takie same, nie? Także tu widać, że coś się też w Polsce dzieje, ale zobaczcie, Czesi już mają tych polityków, można powiedzieć, na szczytach. Ci politycy już formułują swoje programy, już walczą o władzę, no a u nas niestety jesteśmy gdzieś te 10-20 lat do tyłu, bo jeszcze ta ekipa betonowego PRL-u, Gomułki i ich mentalność rządzi. I dlatego, tak jak pytałeś, dlaczego tutaj Kaczyński, czy Duda, czy Morawiecki tak chodzą na czworakach i tam dziękują za jakieś ochłapy z chińskiego komunistycznego stołu, bo oni mają właśnie taką służalczą mentalność. Oni
jednocześnie mówią, że nie ma współpracy z Rosji z Chinami, że współpraca
Ale poczekaj, jeśli mogę dokończyć ten wniosek, wątek mentalności, bo nasz gość, pan Andrzej Kolarz, też o tym mówił. Zobaczcie, kiedy on mówi, że musimy najpierw przywrócić naszą pewność siebie. To jest właśnie ten element godnościowy, psychologiczny, można powiedzieć, czy duchowy, jak jako pastor bym też dodał, w narodzie i w jego reprezentacji politycznej, czyli wśród polityków, nie? Że jeśli oni będą mieć tę służalczą mentalność, jaką mają Kaczyński, tu widać też Michnik, przecież też do Klubu Wałdajskiego jeździł Michnik do Rosji, także oni cały czas niby walczyli z Rosją, niby walczyli z komuną, ale tylko w takim obszarze, gdzie im ta Rosja pozwoliła walczyć. Nie? Czyli nie jest to prawdziwa walka, tylko taka, można powiedzieć, taki odchył bardziej, powiedzmy, radykalny czy prawicowy w ramach komunistycznej partii, PZPR-u, nie? To tak dalej to rozumiem. I też niestety część Polaków, czy zdecydowana nawet część Polaków, ma mentalność towarzysza Szmaciaka właśnie bez godności, bez takiego chęci posiadania niepodległego państwa. Dlatego no już jak Rosja nie daje, Rosja troszeczkę słabsza się robi gospodarczo, a w to miejsce wchodzą komuniści chińscy, no to nasi ci postkomuniści, takich nazwijmy, jak Michnik, jak Kaczyński i tak dalej, mówię w tym mentalnym, a nie partyjnym sensie, że oni od razu z Moskwy przenoszą się na Pekin. No tu nic dziwnego normalnie dla mnie.
Czekamy na wasze pytania i głosy. IPPTV, ten hashtag obowiązuje w mediach społecznościowych, przede wszystkim na Twitterze.
No dzisiaj przeczytałem na Twitterze, że Kaczyński zaczytuje się w tych bełkotach geopolitycznych Bartosiaka. No to już to widzi, to potwierdza tę tezę, że rzeczywiście on żyje normalnie jeszcze pieśnią socjalizmu, pieśnią komunizmu, pieśnią dominacji Rosji Sowieckiej, którą teraz zamienia na dominację rosyjsko-chińską.
No właśnie, jeśli chodzi o lekturę, to my pana Bartosiaka nie polecamy. Mówiła o nim już kilkukrotnie w naszych programach nasza korespondentka Hanna Shen na Tajwanie. No, on tak udaje takiego niezależnego eksperta, a tak naprawdę serwuje komunistyczne Chiny. Xavier Messing, jego książka 46 sekund, niesamowita powieść o walce wywiadów. To można, tę lekturę można polecić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zaraz jeszcze przejdziemy do tej świetnej
niebawem
powieści.
Niebawem nowe wydanie drugie, ale to będziemy jeszcze o tym mówić.
Ale zanim o książce, to jeszcze o współpracy nuklearnej Chin i Rosji. Chiny i Rosja zgodziły się pogłębić współpracę w dziedzinie energii jądrowej i zobowiązały się do odegrania większej roli w walce ze zmianami klimatycznymi. Xi Jinping i Władimir Putin wzięli udział w ceremonii rozpoczęcia budowy 4 nowych reaktorów w 2 elektrowniach jądrowych w Chinach. To się dzieje teraz ta współpraca się pogłębia, a polscy politycy oddzielają Rosję i komunistyczne Chiny. Czy to się nadal będzie sprzedawać, że Polacy będą kupować tą taktykę komunistycznych Chin, że oni nie współpracują z Rosją, a polscy politycy...
Biorą tylko pieniądze.
A polscy politycy będą mydlić oczy polskiej opinii publicznej.
Obecna elita rządząca nie ma żadnego pojęcia, co zrobić z Polską. Jarosław Kaczyński i jego klika, oni jedynie są dobrzy w, można powiedzieć, budowaniu takiego zamordyzmu wewnętrznego. Nie? Oni potrafią nadzorować tajną policję, zbierać haki. Tu pan Banaś mówił, że takim tym hakowym to jest właśnie Kamiński, on na wszystkich ma haki i on tak naprawdę sprawuje taki kontrolę nad Polską, czyli widać, że Kaczyński i klika, oni są tylko dobrzy w zastraszaniu Polaków, w budowaniu jakiejś takiej, jakby to powiedzieć, podległej armii sobie. Zobaczcie państwo, że teraz NGOsy, czyli te organizacje, które pożytku publicznego, tam różne, które działają jako fundacje, jako stowarzyszenia, mają teraz, jeśli tam przekroczą, zdaje się, budżet 100 tysięcy czy jakoś tak, to mają obowiązek publikowania nazwisk wszystkich swoich darczyńców. Rozumiecie państwo, co to znaczy? Jeśli jakaś organizacja walczy z rządem, nie? Krytykuje rząd, obnaża jego kłamstwa, jego korupcję, jego zdradę obietnic wyborczych i tak dalej, no i teraz komuś tam się podoba, no i tam, że tak powiem, mało jawnie wspiera, nie? Daje pieniądze tej organizacji, nie? Ale absolutnie nie chce, żeby tam wszyscy o tym wiedzieli, szczególnie Kamiński i spółka, nie? Bo doniesie Kaczyńskiemu i zaraz z tego. No i jakiś taki biznesmen, jak ma zamówienia, znaczy liczy na zamówienia rządowe, nie? To jak myślicie, jak on będzie teraz miał być uwidoczniony jako darczyńca jakiejś tam fundacji, a jednocześnie zabiega o zamówienia rządowe albo ma kontrolę z jakiegoś PIP-u, SRIP-u czy jakiejś tam innej urzędu skarbowego, to czy on wesprze tę fundację? Przecież to jest oczywiste, że tu chodzi o to, żeby wszelki taki ruch obywatelski, antyrządowy odciąć od jakichkolwiek środków finansowych. Także w tym zakresie ekipa Kaczyńskiego, podobnie jak PZPR, jest dosyć sprawna, ale jeśli chodzi o pomysł na Polskę, jak ją urządzić, no to tylko 50 metrów kwadratowych plus poddasze ci Jarosław może zagwarantować i jeszcze ci powie, ile razy będziesz mógł z tej sypialni korzystać, bo on na przykład rzadziej, no to i ty musisz rzadziej i tak dalej. No to właśnie takie komunistyczne porządki w Polsce mogą zaprowadzić ci ludzie z PiS-u. Oni nie mają żadnego pomysłu na Polskę w świecie. Żadnego. Przecież teraz sprawa, wczoraj pani Hania Szen z naszą Hanią Jazgarską omawiały właśnie sprawę Nord Stream 2 i tak dalej. No przecież można by było uruchomić nawet w nowej administracji, nawet wśród demokratów siły, które są ludzi, którzy krytykują Rosję i zablokować te działania, czy przynajmniej próbować robić hałas, jeśli chodzi o działania przeciwko budowie Nord Stream 2. Zobaczcie, nasi kacykowie, oni myśleli, a to Trump załatwi, a to Amerykanie za nas załatwią, że Nord Stream 2 nie powstanie. A zobaczcie, zmieniła się administracja, oni są bezradni, oni są jak dzieci we mgle normalnie, kompletnie żadnego pomysłu nie mają, jak co zrobić.
O blokadzie Nord Stream 2 zdaje się więcej mówił prezydent USA Donald Trump, aniżeli polski prezydent Andrzej
Duda. No to właśnie o tym mówię, że oni zdali się, że Trump za nich wszystko załatwi, a oni będą tylko tu dociskać śrubę Polakom i obsadzać spółki Skarbu Państwa. Tylko na to mieli pomysł, a na Polskę żadnego pomysłu nie mają.
O współpracy nuklearnej, a także innej Rosji i Chin. Hanna Szen i wracamy za chwilę.
To jest współpraca, która już trwa jakiś czas i ona się cały czas rozwija. Widzimy także na innych polach, na polach współpracę militarne, liczne ćwiczenia wspólne w różnych regionach, nie tylko w Azji. Przypominam, że w 2017 roku, zaraz po wizycie Trumpa w Polsce, były ćwiczenia rosyjsko-chińskie na Bałtyku. To też był taki wyraźny pokaz, kto z kim i przeciwko komu. Mamy także w polityce dyplomacji, prawda, wiele inicjatyw na forum międzynarodowym, tym ONZ, jeżeli jest wstrzymywanych, stopowanych, to dlatego, że Rosja i Chiny wspólnie działają. To często dotyczy Bliskiego Wschodu, dotyczy i Iranu. Tym razem no, była taka pokazanie tej współpracy bardzo szumnie, prawda? Media to nagłośniły, tutaj Putin i Xi Jinping machający sobie. Widzimy, że Putin nie tylko idzie w taką współpracę no, tutaj gospodarczą, w tym sensie, że inwestycje rosyjskie w Chinach, ale także chce zachęcić na przykład chińskich biznesmenów do większego inwestowania w Rosji. Stąd między innymi od 2022 roku ma wejść w życie taki plan Złote Wizy, gdzie Chińczycy będą właściwie bez żadnych problemów mogli otwierać firmy, bez żadnej wielkiej biurokracji swoje firmy, przenosić się bardzo łatwo do Rosji i jest taka prowadzona kampania zachęcania Chińczyków obniżkami podatkowymi.
Całość programu na naszym kanale polecamy serdecznie. Chciałam wrócić do tej odważnej partii piratów z Czech, w której jest między innymi Ondřej Kolář, z którym rozmawialiśmy na początku programu. Koalicja czeskiej partii piratów, partii burmistrzowie i niezależni jest szczególnie popularna wśród wyborców w wieku 18-24 lata, czytamy na euroactive.pl. Ale jak wskazuje analiza przeprowadzona przez agencję Median, coraz więcej osób powyżej 45 roku życia deklaruje poparcie dla nowej koalicji na czeskiej scenie politycznej, która ma poważne szanse na zwycięstwo w wyborach, tak jak mówiłam, już w październiku tego roku wybory parlamentarne w Czechach. Widzimy, że tutaj ten odważny głos, nawet nie mówimy o antyrosyjskim głosie, bo to może być mylne, tak jak mówił Ondřej Kolář, po prostu Rosja zaatakowała Czechy, a nie Czechy Rosję. Tak. I chodzi o odważny stosunek do imperium Putina. I ta bardzo partia, ta koalicja, można teraz powiedzieć, zagrozi tej takiej bardziej asekuranckiej koalicji rządzącej.
Zdanie, że jeśli my teraz nie postawimy się, nie odpowiemy ostro, to Rosja zaatakuje jeszcze bardziej i jeszcze bardziej i jeszcze bardziej. Także jest to całkowicie racjonalna, a nie jakaś taka polityka wymachiwania szabelką, tylko Rosja musi dostać jasną odpowiedź, że łatwo nie będzie. Bo inaczej pójdzie dalej. No taka jest, że tak powiem, rosyjska, taka inwazyjna, no, imperialistyczna logika. Oni, jak się ktoś nie stawia, jak ktoś ustępuje, no to oni idą dalej, żądają więcej i robią jeszcze gorsze rzeczy. Także tutaj działania tych polityków czeskich są jak najbardziej racjonalne.
W Polsce mamy szansę na taką koalicję, na polityków.
W Polsce tak próbował, zobaczcie, już 30 ponad lat taką partię założyć Korwin-Mikke. Nie? Pamiętacie, że no przecież to podobne...
To okazał się prorosyjski i prochiński.
No to żeby to tylko to się okazało, to jeszcze mało. Nie?
Partia Piratów jest
to jeszcze dużo za mało. Powiedzieć, że to tylko takie działania pro, to jest nic nie powiedzieć. Nie? Myślę, że Janusz Korwin-Mikke odegrał rolę destrukcyjną właśnie przeciwko zbudowaniu takiej siły politycznej w Polsce, jak ta Partia Piratów. Oczywiście no nazwa jest taka dosyć egzotyczna jak dla nas, ale widać, że...
Burmistrzów i niezależnych.
Czesi mają takie poczucie humoru.
Potrafili się też zjednoczyć.
Tak. Korwin-Mikke robił wiele i robi nadal, żeby takie środowisko w Polsce nie powstało. No i ono nie powstało. Zobaczcie, są tylko te dwa takie dziwaczne dziwolągi, takie bloki pokomunistyczne. Jakieś dwa ule, jak to w filmie Polityka, zdaje się, jest to. I oni się nawzajem naparzają. A tu nie przyszła ta trzecia młoda siła. Nie? Konfederacja, zobaczcie, gdzieś tam się błąka na poziomie paru procent i nie widać żadnej dynamiki, ani żadnego pomysłu, bo latanie bez maseczki na konferencję prasową to w młodym elektoracie, który... No troszeczkę jednak bardziej myśli niż takie głupie hasełka Brauna, takie antychińskie, znaczy antykowidowe, prochińskie czy prorosyjskie. Przypominam, że Braun chciał Fort Xi budować, czyli ściągnąć wojska zamiast komunistycznych Chin akurat do Rzeszowa. No tam w Rzeszowie pamiętajcie o tym, kto wam tam chciał chińskie wojska sprowadzić. To właśnie towarzysz Braun.
Z jednej strony mamy polskich polityków starszych. No Korwin i Braun, no to są już tacy starsi.
No właśnie, ale to chciałem chciałem jeszcze powiedzieć drugą cechę,
politycy, którą... Ale ci są młodzi i odważni, rzeczywiście, tak jak mówiliśmy.
Czekaj, ale jeszcze
groziła im śmierć.
Zanim do Czechów przejdziemy, to jeszcze chciałbym troszeczkę pogrillować tę część z radziecką Konfederacji. Tam, zobaczcie, jeszcze do tego, oprócz tych starych dziadów, jak Braun nie jest taki stary, ale on się na takiego dziada z takiego obrazu jakiegoś wschodniego kreuje, nie? No, chyba tam do Moskwy i z różnymi rosyjskimi, że tak powiem, dziennikarzami robiącymi za agentów tak naprawdę, bo wydalony został jego kolega, którym się fotografował tam na Placu Czerwonym czy gdzieś indziej. Korwina, no to już omówiłem, że to jest taki twór komuny. Tu towarzysz Urban go w telewizji szczególnie lansował, żeby właśnie kompromitować polską prawicę, i on jako taki klaun, taki no, prowokator, coś takiego robi. Tu mamy zdjęcie towarzysza Brauna w Moskwie, a Korwin robi za takiego właśnie takiego pajaca chyba. To chyba by było najlepsze określenie. Pajac polskiej tej liberalnej, wolnościowej części sceny politycznej, co jakiś czas wyskoczy, co jakiś czas tam pochwali Hitlera, tam obrazi dzieci niepełnosprawne i tak dalej, i tak dalej. Także nikt poważny tam go specjalnie już nie słucha. Tu macie właśnie wypowiedź towarzysza Urbana, takiego propagandystę reżimu komunistycznego, który mówił, że trzeba lansować Korwina-Mikke, bo on dla nas nie jest zagrożeniem, w tym sensie no jest pomocą, bo przecież neutralnego by tak chętnie nie lansował. Też Korwin jest przyjacielem domu Urbana i częstym gościem. Tam się piją wódkę razem i różne tam rzeczy robią, także to, że tam może jego zwolennicy o tym nie wiedzą, ale ja wiem bezpośrednio od Korwina. Zresztą to nie była tajemnica, to normalnie było. Korwin się tym chwalił, jakie ma dobre relacje pijackie z Urbanem.
Przy okazji afery Rywina i przesłuchań na komisji.
A to może, już nie pamiętam, ale na pewno to było na tych swoich różnych imprezach. Korwin się chwalił takim, że tak powiem, takimi koligacjami, ale jest jeszcze druga głupsza rzecz w tej tak zwanej Konfederacji. Oni przyjęli polityków takich z młodzieży wszechpolskiej w rodzaju Winnickiego i tak dalej, którzy praktycznie zablokowali rozwój Konfederacji w kierunku tym liberalnym, takimi, można powiedzieć, jak podobnymi jak Kaczyński hasłami o kościele katolickim. Nie? Kaczyński mówi, że poza kościołem katolickim jest tam tylko nihilizm, a z kolei ci towarzysze z młodzieży wszechpolskiej chodzą i wykrzykują Wielka Polska katolicka, nie? No to zobaczcie, odcięcie się od elektoratu tego właśnie liberalnego, młodzieżowego, no to jest przepis, to Urban im chyba ten pomysł na Konfederację, że tak powiem, napisał, żeby takie towarzystwo, oni rzeczywiście będą mieć tam 5, może 7, może 8%, ale będą, czyli żadnego, nie odegrają żadnej roli, jeśli chodzi o władzę w Polsce, ale będą tak jak Korwin wcześniej, będą skutecznie blokować powstanie siły liberalnej na wzór właśnie tych piratów czeskich.
Mówisz,
chociaż nie mają dostępu do morza.
O kościele katolickim. Jesteś oskarżony między innymi o rzekome obrażenie uczuć religijnych katolików, grozi ci 5 lat więzienia.
To nie za to.
Razem za wszystkie zarzuty. Prosimy teraz krótki klip o wolności słowa i wracamy za chwilę. Dziękujemy za wasze pytania i wciąż możecie je do nas wysyłać i pisać tweety z hashtagiem IPPTV. Będą się pokazywać na naszym ekranie. M. Lapan Leinen. All we need is Czech Republic.
No rzeczywiście, tu bardzo, bardzo z tęsknotą i zazdrością, ale też z takim kibicowaniem spoglądamy na Republikę Czeską. Tu rzeczywiście polscy przedsiębiorcy widzieliście, no już być może od przyszłego premiera czy ministra po jesiennych wyborach dostaliśmy tu zaproszenie, żeby przenosić biznesy do Czech, że tam będzie dużo bardziej przyjazna aura, jeśli chodzi o prowadzenie interesów. Także myślę, że wielu, szczególnie z południa Polski, ze Śląska Cieszyńskiego, także o polscy luteranie tam mieszkają. Już wiem, że tutaj jest dużo tych relacji. Oby było jeszcze więcej, bo rzeczywiście Rosja jest wielkim i potężnym, jeśli chodzi o siły militarne, państwem i jeśli chodzi o możliwości wywiadowcze, szczególnie nielegalnego tego wpływania, bo tu mówimy o ambasadzie, która tam ma ponad 100 szpiegów, tych takich jawnych, nie, ale jeszcze zapewne są setki nielegałów tak
teraz
zwanych.
Teraz już ma coraz mniej po wydaleniu przez Czechy
tu oczywiście,
rosyjskich tak zwanych dyplomatów.
Oczywiście te działania na poziomie ambasady, one może nie są najskuteczniejsze z dwóch powodów, że zwykle na przykład Czechy to zapewne obsługuje ambasada z jakiegoś innego sąsiedniego państwa, być może z Węgier, być może ze Słowacji, czy może z Polski, a ambasada czeska zwykle na przykład obsługuje kierunek może wiedeński, znaczy austriacki.
Na pewno jest to
ale na
symboliczne.
Na pewno jest to ruch symboliczny, który mobilizuje psychikę narodu czeskiego. To cośmy mówili. On mówi, musimy odzyskać pewność siebie, mówi Andrzej Kolarz. Także to jest bardzo...
Ma to odzwierciedlenie
bardzo ważna sprawa, tak. I druga rzecz, że no, ambasady jednak wspierają działania nielegałów i to jest jakaś tam ostatnia deska ratunku, różne komunikacyjne rzeczy i tak dalej. Uderzenie w ambasadę musi się gdzieś jakoś pośrednio przynajmniej przełożyć na działanie nielegałów. Tu jeśli byście chcieli zobaczyć sobie państwo to działanie nielegałów w Republice Czeskiej, polecam taki dość krótki, chyba 6-odcinkowy miniserial Nieświadomi, a lepiej by to śpiochy przetłumaczyć, nie? Bo tu chodzi o takich wybudzaniu przeróżnej agentury, także wśród polityków. Także wśród polityków. To jest można powiedzieć kluczowa oś tego miniserialu. No nasi widzowie to już na pewno oglądali, bo to już od paru lat ten serial polecamy. Ale nowych widzów zachęcam. Naprawdę to się dobrze ogląda, szczególnie, że no, klimaty są podobne do naszych.
Dokładnie. Skoro jesteśmy w klimacie serialu, to ja przeczytam świetny fragment, jeden z wielu w książce Xaviera Messinga, 46 sekund, rozmowa szefa wywiadu z agentem już na emeryturze, ale który ma powrócić, nie będę więcej spoilerować, ale to jest początek. Pana zadaniem będzie masowe, dywersyjne oddziaływanie psychologiczne. Będzie pan podważać i niszczyć myślenie krytyczne, deprecjonować tych, którzy tak myślą i mają społeczny wpływ. Będzie pan demoralizować oraz wprowadzać intelektualny chaos, destabilizować. W europejskiej tkance społecznej tworzyć ideologiczne martwe pola, doprowadzić do polaryzowania, tworzenia podziałów, antagonizowania oraz radykalizowania postaw, prowokować do coraz bardziej brutalnych konfrontacji wewnętrznych, rozbijać spójność i podważać narodową tożsamość, ośmieszać religię, ideologię oraz autorytety. Czy to się dzieje w Polsce? Jakbyś powiedział na kilku przykładach. To jest, można powiedzieć, powieść, fikcja, ale napisana przez człowieka, który dobrze zna się na materii wywiadów.
To się dzieje w Polsce no, od czasu tej tak zwanej uzyskania tak zwanej niepodległości, bo to jeszcze nie jest pełna niepodległość, no ale powiedzmy, że jest to jakiś krok, mówię o 89 i następnych latach. Początkowo tu jeszcze ta dominacja służb sowieckich, NRD-owskich była tak duża, że niewiele trzeba było z tego robić, no ale później z czasem, szczególnie po wejściu Polski do NATO, sytuacja zaczęła się odwracać i te wpływy rosyjskie bezpośrednie sterowania wszystkiego za pomocą swoich polityków i służb specjalnych się powoli kończyły i trzeba było rozpocząć oddziaływanie na przestrzeń, można powiedzieć, społeczną, na społeczeństwo, na media, czyli ten drugi etap, który był ćwiczony na Zachodzie już gdzieś tak od lat 60-tych, 70-tych. Tu Jurij Bezmienow o tym mówił. mówił o właśnie takim wysyłaniu agentury już nie na pozyskiwanie samych technologii, bo tym to się tam głównie już Chińczycy zajmują. Rosja bardziej zajmuje się oddziaływaniem na całe społeczeństwa Zachodu, właśnie w kierunku demoralizacji, właśnie w kierunku chaosu, właśnie w kierunku skłócania kolejnych grup społecznych. Ja często na pomyśl dziś o tym mówię też. Zobaczcie, ranny taki program o 6 rano, on już się pojawia. Nie, że ja bym nadawał o 6 rano, jak to wcześniej wieczorem zwykle nagrywam, ale od 6 rano możecie sobie już posłuchać. To są dwuminutowe takie, można powiedzieć, takie krótkie myśli, żeby tam później je sobie rozwinąć. No i atak na autorytety, szczególnie związane właśnie z Pismem Świętym.
Atak na religię.
Atak
na Kościół katolicki w Polsce to nie jest robota rosyjskich służb.
I to jest problem podwójny, bo z jednej strony hierarchia Kościoła katolickiego została praktycznie całkowicie przejęta przez Rosję. Czyli hierarchia Kościoła katolickiego służy Rosji. Nie? To jest od 1950 roku. Kilka dni temu mieliśmy takie omówienie wywiadu pana Borusewicza, który o tym mówił. To jest jeden z takich mniej znanych, ale więcej robiących, nie? Znaczy dużo robiących. Jego praktyczne znaczenie było bardzo, bardzo duże w Solidarności, tak zwany Borsuk. I on opowiada właśnie o roli Kościoła katolickiego. On przyznaje, że w swej dorosłej działalności politycznej dopiero, czyli skończył wszystkie szkoły i dopiero później się dowiedział o zdradzie Kościoła katolickiego w 1950 roku, kiedy episkopat polski podpisał ze Stalinem przyrzeczenie lojalności i że będzie służył Stalinowi, będzie budował kołchozy w Polsce i różne takie rzeczy, wyklnie żołnierzy, którzy wtedy jeszcze walczyli o Polskę, dlatego oni są żołnierze wyklęci, bo wyklął ich Kościół rzymskokatolicki. Na filmie o Lalku to widzimy, jak on, Lalek chce ślub wziąć, idzie już do trzeciego proboszcza, a on mówi, że nie mogę, bo biskup nie pozwala. To jest właśnie rok 1950, kiedy Kościół katolicki zdradził Polskę i przeszedł do bezpośredniej kolaboracji z Moskwą.
Poprosimy teraz właśnie wypowiedź Bogdana Borusewicza. Kościół nie był zainteresowany sprzeciwem wobec komuny i wracamy za chwilę, jeżeli mamy ten wycinek.
Próbowaliśmy jakoś oprzeć się o Kościół w tym czasie, kiedy rozpoczęliśmy działalność opozycyjną, czyli lata 70. To nie można było tego zrobić, bo Kościół, hierarchia kościelna tego nie chciała. Nie chciała wchodzić w jakiś konflikt ostry. Czyli można było się oprzeć na poszczególnych księżach, szczególnie zakonnych. W każdym dużym mieście był jakiś ksiądz, przeważnie to byli zakonnicy, dominikanie, którzy pozwalali funkcjonować w ramach ich parafii czy kościoła.
No panie marszałku, u ilu księży, u ilu hierarchów pan był, kiedy chcieliście, żeby była msza w stoczni? U ilu?
Dobrze.
Liczymy?
Dobrze, ale ja cofam się. Cofam się dalej, nie tylko, bo to jest ciekawe. I ja tego też nie znałem przez wiele lat. Dopiero później zorientowałem się, że po opanowaną Polski przez jednak komunizm, takiej wersji stalinowskiej, prymas Wyszyński porozumiał się z tą władzą. I w 50 roku poparł kolektywizację i wystąpił przeciwko jeszcze działalności zbrojnej, która tliła się, to w zasadzie to się tliła jeszcze po lasach.
Całość tego świetnego, moim zdaniem, programu Którędy do Nieba znajdziecie na naszym kanale YouTube, a także na Facebooku. Ja wrócę do tego pytania o ośmieszanie religii. Niech to właśnie konsumpcjonizm będzie ich nową ideologią. Ich religię trzeba ośmieszyć, tradycyjny model rodziny zniszczyć i spowodować, aby na poziomie płci była to kwestia umowna. Jak płeć człowieka będzie umowna, to wszystko w jego życiu zaczyna być umowne. To jest fragment, kolejny fragment z powieści Xaviera Messinga, 46 sekund, można, rozmowa rosyjskich agentów.
Można zadać pytanie, czy działalność polskich protestantów, no przecież już tak mniej więcej około 100 lat ewangelizacja Polski w duchu Nowego Testamentu przez te kościoły ewangelikalne, tak to się nazywa, to gdzieś lata 20, a nawet i wcześniej, tu częściowo nawet z Rosji przyszła taka fala na teren zaboru rosyjskiego. Czy ona, ta działalność ewangelizacyjna, krytykująca Kościół katolicki polskich protestantów, także moja, czy ona przyniosła jakieś znaczące podważenie pozycji Kościoła katolickiego w Polsce? No i odpowiedź niestety, mówię to niestety, no może teraz troszeczkę tam, jak kiedy od 2016 telewizja Idź Pod Prąd nadaje codziennie, to się troszkę polepszyło, że mamy wpływ także na katolików, na to, że poznają prawdę o Słowie Bożym, ale to nie protestanci skompromitowali Kościół katolicki. Kto skompromitował Kościół katolicki w Polsce? Tak. Biskupi i katoliccy politycy. Katoliccy biskupi i będący z nimi w sojuszu tronu czy łóżka z ołtarzem, oni skompromitowali religię katolicką. To wina biskupów, to wina polityków katolickich, że dzisiaj Kościół katolicki nie ma żadnego autorytetu w Polsce.
Ale jeżeli nie Kościół katolicki, to co no właśnie, jest fundamentem, czy może być fundamentem no właśnie polskiej tożsamości narodowej, bo jeżeli Kościoła nie będzie, to co będzie?
Wyobraź sobie fundament domu, nie, który jest z drewna. I to drewno jest całkowicie już zmurszałe, zgniłe. Ma tylko kształt jeszcze, ale spróbuj nacisnąć. To ręka ci wejdzie jak w masło, jak w próchno, w dziurę. Nie? To właśnie jest dzisiaj taki stan mamy z polskim społeczeństwem, że niby tym fundamentem jest Kościół rzymskokatolicki, a Kościół katolicki jest całkowicie przegniły moralnie, całkowicie już można powiedzieć ateistyczny i wrogi Bogu. Tam żaden biskup chyba poważnie nie traktuje Pisma Świętego i Boga. Może tam z jakimiś pojedynczymi wyjątkami, ale to tak no, optymistycznie mówiąc. Nie? Do tego jest cała paleta różnych klakierów i polityków, dziennikarzy katolickich, którzy to wspierają zamiast Polakom. Tak jak Borusewicz, no, mówić prawdę w oczy. Nie? Czyli mamy ten trzon takiego establishmentu biskupiego politycznego, który jest kompletnie przeżarty moralnie i który jest na służbie u Moskwy. Przecież zobaczcie, to nie jest tylko 1950 rok. Pan Borusewicz mówi o innych przykładach tego służenia. No najbardziej skandaliczny to jest, jak właśnie Wyszyński wyszedł w 1980 roku w czasie strajków i mówił, że tu Najświętsza Panienka to cnoty pracowitości pochwala i wracać do pracy. Wracać do pracy za pomocą właśnie tutaj rozprzestrzenionego w Polsce takiego ludowego kultu maryjnego. Jeszcze wystąpił przeciwko strajkującym. No i w tym wywiadzie tam jest na ten temat więcej,
mówił,
ale przecież
to za Jaruzelskiego pozwalano budować
najwięcej kościołów, no bo komuniści płacili kościołowi katolickiemu, płacili biskupom za wsparcie i to poważne, że tak powiem, kwoty, poważne przywileje. Przecież biskupi, tak jak i wtedy, przykrywali sprawy pedofilii i teraz przykrywają i komuniści o tym wiedzieli. Operacja Hyacynt to właśnie były pedofilskie, homoseksualne, różne czy inne skłonności kleru, biskupów i tak dalej. Tam były haki i oni dzięki nim rządzili, a biskupi byli bezkarni i księża katolicy w Polsce. Ale przejdźmy do już takiej bardziej bliskiej nam przyszłości, znaczy przeszłości, to mamy 2012 rok, wizyta takiego kagiebisty, który robił na odcinku cerkwi prawosławnej, czyli Cyryl, tak zwaną maksywkę Cyryl, ale to zwykły kagiebista, cerkiew moskiewska, bo to prawosławna, no to by było niepoprawne, bo jest prawosławie poza Moskwą i ono często jest nawet antykomunistyczne. No spora część tak zwanej tej białej cerkwi w Stanach Zjednoczonych Zjednoczonych to była mocno antykomunistyczna, ale Putin ich tam później zaprzągł do tej moskiewskiej cerkwi i oni są tam w takiej no, bardzo, bardzo już jęczącej i niewiele mogącej opozycji. Kiedy ten wysłannik Putina przybył do Polski, to wszyscy duchowni katolicy, wszyscy biskupi, a księża są im posłuszni, złożyli mu hołd lenny. Zobaczcie, to z 1950 roku powtórzyło się w 2012 roku po Smoleńsku.
No dobrze, ale jeżeli nie Kościół katolicki, to co w takim razie może być podstawą tożsamości narodowej Polaków?
No moim zdaniem jest tylko jedna odpowiedź. To może być Jezus Chrystus. Nie Kościół, tylko Jezus Chrystus i Jego Słowo. Jeśli do tego Polacy nie sięgną, do słowa Jezusa Chrystusa i nie poznają, nie wejdą osobiście w relacje z Jezusem Chrystusem, to o Kościele czy o chrześcijaństwie polskim można zapomnieć. Będzie to folklor na zasadzie poświęćmy jajeczka i tam zakońćmy szynką i tyle. To nic z tego nie zostanie.
A w międzyczasie rządowa prokuratura, a także grupa hejterów oskarża pastora Pawła Chojeckiego, tak jak mówiliśmy między innymi o obrazy uczuć religijnych katolików, człowieka, który mówi takie rzeczy. Proszę Państwa, prosimy następny klip o procesie pastora Pawła Chojeckiego 28 maja, kolejna już trzecia rozprawa. Możecie wysłać swoje zdjęcie z hasztagiem support pastor Chojecki na kontakt@idzpodprąd.pl. Takie zdjęcia już od Was w bardzo wielkiej liczbie
przyjęliśmy. Bardzo dziękuję każdemu.
Dziękujemy serdecznie za wsparcie. Możemy też pokazać nagranie Tomka Biskupa, który właśnie dołączył do akcji support pastor Chojecki.
Czy to nie jest biskup jakiegoś kościoła jeszcze. Pracuje w policji, także no, mam wsparcie biskupa z policji. Sojusz Tronu i Ołtarza w naszym wydaniu.
Jeżeli mamy ten materiał, to prosimy bardzo i wracamy za chwilę.
Wspieram pastora Chojeckiego, bo jest niewygodnym patriotą dla udających miłośników państwa polskiego. Jest niewygodnym, biblijnym chrześcijaninem dla osób udających wiarę w Boga. Też go wesprzyj.
Jeżeli chcecie wesprzeć pastora Pawła Chojeckiego w tej sądowej batalii, możecie oprócz zdjęć wysyłać właśnie takie krótkie wideo na kontakt@idzpodprąd.pl. Bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy się zaangażowali w akcję. Więcej szczegółów na idzpodprąd.pl. Ja też przypomnę o wsparciu. Gitary 570 mamy na dzień dzisiejszy wsparcia dla telewizji Idź Pod Prąd, czyli 570 wpłat. Możecie nas wesprzeć na idzpodprąd.pl/wsparcie na kilka sposobów już teraz. Dziękujemy wszystkim, którzy już to zrobili.
A dzisiaj o 18 będzie Michał Fałek. Chyba też coś więcej na ten temat powie.
Dziękujemy za Wasze pytania i za komentarze. Myślę, że ten czeski, ale nie tylko czeski, można powiedzieć również europejski temat będziemy kontynuować również na zjeździe telewizji Idź Pod Prąd. Ramówka na dziś to 18:00, Idź Pod Prąd dogrywka, tak jak mówiliśmy, Michał Fałek, Marcin Palimonka, a o 19:00 serwis informacyjny Idź Pod Prąd po programie Pomyśl Dziś pastora Chojeckiego. Zaproście obie strony, a także kartka z kalendarza Piotra Setkowicza. Dziękuję Ci serdecznie. Pastor Paweł Chojecki, redaktor naczelny telewizji Idź Pod Prąd, był moim Państwa gościem.
Tobie i Państwu.
Dziękujemy, do zobaczenia.
Często nasi widzowie, na przykład w tym konflikcie covidowym ostatnim roku, mówili, no ale zaproście obie strony, niech sobie tam czytelnik czy słuchacz wyrobi zdanie. Tam wam przykład, który myślę, że troszeczkę otworzy oczy na to zjawisko. Wyobraźcie sobie koniec sierpnia roku 1939. Oto hitlerowska propaganda kierowana przez Goebbelsa oskarża Polskę o niecne czyny, o prowokacje, o mordy na Niemcach i tak dalej, i tak dalej. Polska mówi, my niewinni, to oni atakują, to oni prowokują, to oni chcą przesuwać granice. No i teraz powiedzmy taki widz we Francji mówi, zaprośmy Goebbelsa i może ministra Becka i wtedy wyrobimy sobie zdanie. Jak myślicie, czy taka metoda by pomogła? Zwykle kłamstwo ma dwie cechy. Po pierwsze, jest bardzo dobrze i chytrze przemyślane, oddziaływuje na emocje, poddaje w wątpliwość drugą stronę i jej prawdę. I ma jeszcze drugą cechę. Nie tylko, że jest dobrze spreparowane, ale zwykle wystawia się też sprytnych mówców, którzy za pomocą mizdrzenia się do publiki lub jakichś innych technik potrafią zjednać sobie ludzi. A teraz odpowiedzcie sobie na to pytanie, czy zawsze zaproszenie obu stron, winnych i kłamców, do strony prawdy jest najmądrzejszą decyzją? Ja nie mówię, że wszyscy w COVID-zie kłamią i tak dalej. Ale są ci, co kłamią. Są narracje chińskie. Są niszczące, fałszywe narracje komunistyczne. Im nie damy równego prawa, tak jak kłamstwu nie dajemy.
21 maja 1945 roku około godziny 2 w nocy żołnierze Armii Krajowej pod dowództwem porucznika Edwarda Wasilewskiego Wichury zaatakowali i zdobyli specjalny obóz NKWD nr 10 mieszczący się w Rembertowie. W obozie tym przetrzymywano ludzi, którzy zostali ujęci przez organa NKWD, przeszli przez śledztwo i byli przeznaczeni do wywiezienia w głąb Związku Sowieckiego. Więźniowie byli tam przetrzymywani w bardzo ciężkich warunkach i kiepsko żywieni. Zwykle po śledztwie byli też w złym stanie fizycznym, często chorowali i każdego dnia przynajmniej kilku umierało. Obóz mieścił się na terenie zakładów amunicyjnych, które działały tam do września 1939 roku. Potem Niemcy urządzili tam obóz, a Sowieci przejęli go we wrześniu 1944 roku. Zwykle przetrzymywano tam około 2000 więźniów. Żołnierze porucznika Wichury pokonali NKWD-zistów pilnujących obozu, opanowali komendanturę, otworzyli bramę i wezwali więźniów, żeby uciekali. Około 500 z nich skorzystało, reszta pozostała na miejscu, bo nie chcieli narażać rodzin na represje, czuli się zbyt słabi, aby uciekać, albo uważali, że jest to prowokacja. Cała akcja trwała około 20 minut. Po polskiej stronie było kilku rannych. Zginęło przynajmniej 4 funkcjonariuszy NKWD, a być może nawet kilkunastu. Około 200 więźniów, którzy uciekli, NKWD ujęło. Kilkudziesięciu z nich zostało rozstrzelanych. Była to jedyna udana akcja polskiego podziemia antykomunistycznego na sowiecki obóz koncentracyjny. Walka o obóz w Rembertowie została upamiętniona na grobie nieznanego żołnierza. Jacek Kaczmarski ofiarom obozu poświęcił piosenkę Świadkowie.